Polsce przebywa zwierzchnik Kościoła Prawosławnego, patriarcha Cyryl I, który dzisiaj podpisał wspólnie z przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polskiego, ekscelencją księdzem arcybiskupem Józefem Michalikiem, przesłanie do narodów Polski i Rosji. Jakie ma znaczenie, jaki jest cel tej wizyty? Posłuchajmy rozmowy, którą przed mikrofonami Radia Maryja przeprowadził z księdzem profesorem doktorem habilitowanym, konsultorem Rady Episkopatu Polski do spraw dialogu religijnego, redaktor Tomasz Burza.
W naszym studiu gościmy księdza profesora Waldemara Chrostowskiego, biblista, a także konsultora Rady Episkopatu Polski do spraw dialogu religijnego. Księże profesorze, jakie znaczenie ma wizyta patriarchy Moskwy i całej Rusi Cyryla I w Polsce?
Ja myślę, że można tę wizytę patriarchy Moskwy i całej Rusi rozważać na rozmaitych płaszczyznach, ale bym wyróżnił szczególnie trzy najbardziej podstawowe, mianowicie to, co dotyczy przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. A więc ustawić tę wizytę w perspektywie, w wymiarze czasu. Co dotyczy przeszłości, to wiadomo, że relacje polsko-rosyjskie, a może lepiej relacje między Polakami a Rosjanami, że one są naznaczone wieloma zaszłościami, które sięgają gdzieś tam pewnie początku XVII wieku. Wiemy, że Polacy krótko byli na Kremlu, natomiast później Rosjanie byli znacznie dłużej w Polsce. Trwały zabory, rozbiory 123 lata i nam się głównie to z tym kojarzy i jakaś pamięć o tych rozbiorach i wtedy, co się wtedy wydarzyło, o zaborze rosyjskim też po dzień dzisiejszy istnieje. Tak na marginesie to przypomnijmy, że tą, która dokonała rozbiorów po stronie rosyjskiej była caryca Katarzyna, która była z pochodzenia Niemką i urodziła się w Szczecinie, więc to też warto o tym napomknąć. Natomiast ten wymiar przeszłości ma jeszcze jedno uwarunkowanie. To mianowicie, że po I wojnie światowej, a dokładnie po rewolucji bolszewickiej, relacje polsko-rosyjskie nabrały nowego kształtu, dlatego że najpierw Rosja carska, a później Polska znalazły się pod panowaniem komunizmu. I w związku z tym tego, co się wydarzyło po roku 1917, nie można rozpatrywać dokładnie w takich samych kategoriach, bo pamiętajmy, że Rosjanie też przeszli gehennę komunistyczną, że wymordowano dziesiątki milionów ludzi, że zginęły dziesiątki tysięcy duchownych prawosławnych, zarówno kapłanów, jak i zakonników i zakonnic, że cerkiew ucierpiała bardzo mocno w latach 20. i 30., została zdziesiątkowana i upokorzona i ten stan trwał w gruncie rzeczy aż do lat 90. ubiegłego wieku. Więc tutaj mamy jedno wspólne wyzwanie, to mianowicie, że oba kościoły i oba narody stawiają bodaj mocniej niż ktokolwiek inny pytanie o naturę komunizmu. Czym był ów międzynarodowy socjalizm, który poczynił takie spustoszenia w dawnej Rosji carskiej, a potem w Związku Radzieckim i poczynił również ogromne spustoszenia w Polsce? To pytanie jest odsuwane na daleki plan. Rzadko kto zastanawia się nad naturą komunizmu. Tymczasem właśnie we wzajemnych relacjach polsko-rosyjskich to pytanie i ta kwestia wychodzi jako jedna z pierwszoplanowych. Drugi wymiar to jest teraźniejszość. Ta teraźniejszość też jest naznaczona zaszłościami, a wydaje się, że jedną z tych zaszłości jest katastrofa smoleńska. Otóż intryguje nas, martwi, smuci nie to, co o tej katastrofie wiemy, o jej okolicznościach, ale raczej to, czego nie wiemy. I myślę, że pod tym względem jest bardzo dużo do zrobienia. Oczywiście nie jest to perspektywa między Kościołem katolickim a Cerkwią prawosławną. Tym niemniej Kościół katolicki i Cerkiew prawosławna także i w tej dziedzinie mogą się przysłużyć do tego, żebyśmy poznali więcej prawdy niż znamy do tej pory. Dlatego, że mamy jednak, myślę, że obie strony, także Rosjanie, mamy wrażenie, że nie wiemy wszystkiego, co na ten temat nie tylko moglibyśmy wiedzieć, ale co powinniśmy wiedzieć. Oczywiście nie można zatem wyobrazić sobie współczesnych relacji polsko-rosyjskich bez również tego uwarunkowania. i bez względu, bez pamięci o tym, co wydarzyło się 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku. Chodzi o to, żeby ten dramat nas nie dzielił, nie różnił, tylko żebyśmy być może uświadomili sobie, że może się zdarzyć tak, że obydwa narody są w jakimś sensie, w pewnym sensie, chociaż każdy winny, ofiarami tej katastrofy przez to, że jesteśmy ofiarami niewiedzy, ignorancji, manipulacji i no, jest tutaj coś, co powinniśmy, na co powinniśmy wspólnie powiedzieć nie. Jest wreszcie wymiar przyszłości. Wydaje mi się, tutaj te wyzwania są bardzo mocno wyczuwalne i widoczne i wskazał na nie zarówno ksiądz arcybiskup Józef Michalik, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, jak i patriarcha Cyryl. Mianowicie jeden i drugi wskazują bardzo słusznie, bardzo trafnie na to, że współcześni chrześcijanie, a więc i katolicy i prawosławni, katolicy w Polsce i prawosławni w Rosji, stają wobec niezwykle trudnego wyzwania sekularyzacji, laicyzacji, spłycenia życia społecznego i religijnego, ataków wymierzonych w doktrynę, a nade wszystko w moralność chrześcijańską, i że tutaj chrześcijanie różnych wyznań powinni się przeciwstawić i powinni działać wspólnie. I myślę, że ten głos jest bardzo ważny, dlatego że okazuje się, że z cerkwią rosyjską Kościół katolicki w Polsce znajduje tutaj wspólny język i może bardzo skutecznie działać, czego nie można powiedzieć na przykład o tak zwanym ekumenizmie czy ekumenizmie z kościołami protestanckimi. Wiele wspólnot protestanckich zabrnęło w sprawach etycznych, a bywa, że i doktrynalnych, tak daleko, że właściwie mówienie wspólnym głosem jest niemożliwe. W przypadku cerkwi prawosławnej, rosyjskiej, takie mówienie wspólnym głosem w obronie fundamentalnych chrześcijańskich wartości i miejsca Ewangelii we współczesnym świecie jest możliwe. Jeżeli by więc nam się udało, mówiąc jednym słowem, czy streszczając to wszystko, z jednej strony odnieść się do przeszłości i wspólnie odnieść się do tej bolesnej przeszłości naznaczonej dramatami i męczeństwem komunizmu, a z drugiej strony wspólnie przyczynić się do budowania przyszłości, w której miejsce Ewangelii będzie bardzo i bardziej widoczne, to znaczy, że wizyta patriarchy Cyryla w Warszawie i w Polsce przyniosła błogosławiony owoc.
Księże profesorze, podczas tej wizyty zostanie podpisane orędzie do narodu polskiego i do narodu rosyjskiego. Chciałbym zapytać o to, jakie znaczenie ma podpisanie tego dokumentu, też jaką rangę ma ten dokument?
Przede wszystkim pamiętajmy, że jest to drugi, kolejny dokument podpisywany z naszym sąsiadem. To jest bardzo ważne. Rosja nie jest gdzieś na innym kontynencie, aczkolwiek jej terytoria rozciągają się również na terenie Azji, tylko jest naszym bezpośrednim sąsiadem i granica, obecna granica polsko-rosyjska jest od granic, od Warszawy nieco ponad 200 kilometrów. Z terytoriami, które należą do Rosji. Natomiast jest to sąsiedztwo, które wymaga pewnej klarowności, ale które wymaga również kroków w kierunku budowania pewnych więzów, by nie powiedzieć przyjaźni, bo jesteśmy też narodami słowiańskimi. Rola Kościoła jest tutaj ogromna, dlatego że Kościół nie porusza się w warstwie politycznej, tylko Kościół porusza się na płaszczyźnie duchowej. I to, co najważniejsze, dokonuje się w ludzkim sercu, w ludzkim sumieniu. W związku z tym oddziaływanie tego rodzaju dokumentu jest silniejsze niż jakakolwiek inna polityczna wypowiedź. My w czasach PRL-u widzieliśmy naszych przywódców, którzy obściskiwali się z przywódcami radzieckimi. Nasłuchaliśmy się o wiecznej przyjaźni i kto jest starszy, to ma to wszystko w głowie. I nie o takie gesty chodzi, ani nie o takie uściski, jakie miały miejsce w Warszawie na dworcu, czy na lotnisku, czy w Białowieży, lecz chodzi o budowanie pomostów wzajemnego zrozumienia, porozumienia i tam, gdzie to możliwe, współpracy. dokument został opracowany i będzie wspólnie opublikowany przez przedstawicieli Kościoła katolickiego i Cerkwi Prawosławnej Rosyjskiej najwyższej rangi. W związku z tym ten dokument, jego treść powinna dać do myślenia wszystkim wierzącym, katolikom w Polsce, także chrześcijanom innych wyznań oraz prawosławnym w Rosji i również chrześcijanom innych wyznań. Jedni i drudzy mamy sporo do zrobienia, więc dobrze będzie wsłuchać się w głos biskupów katolickich i prawosławnych i dobrze będzie ten głos wziąć sobie do serca. Znaczenie tego dokumentu bywa dość trafnie porównywane ze znaczeniem niegdyś listu biskupów polskich do biskupów niemieckich, ale tamten mimo wszystko nie miał takiej rangi. Różnica polegała na tym, że to biskupi polscy w 20 lat po II wojnie światowej wyciągnęli rękę do biskupów niemieckich, mówiąc przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Ta druga część wówczas Polakom, bardzo wielu Polakom, wydawała się swoistą prowokacją. I tak była przedstawiana przez środki przekazu państwowe. Okazało się jednak z perspektywy czasu, że ona wykuła nową przyszłość w relacjach między Polakami a Niemcami. Teraz mamy do czynienia z gestem i z rzeczywistością dużo głębszą i można by powiedzieć znacznie dalej posuniętą. To już nie jeden episkopat pisze do drugiego i czeka na jego odpowiedź, lecz obydwa episkopaty dokonały wcześniej zbliżenia, podejmowały wcześniej kontakty, dokonywały wspólnych uzgodnień, doszły do porozumienia i teraz przygotowały wspólny dokument. Więc nie musimy już czekać na odpowiedź biskupów z drugiej strony, tylko musimy czekać na reakcję wiernych po obydwu stronach. I oczywiście, że spodziewamy się, że ta reakcja będzie taka jak duch tego dokumentu. To znaczy, będzie miała charakter przede wszystkim duchowy, przede wszystkim religijny, teologiczny, etyczny, moralny, bo to są dobra, które ten dokument i ci, którzy go podpisują, starają się osiągnąć.
Księże profesorze, a czy w pewnym sensie możemy traktować tę wizytę Cyryla I w Polsce jako część realizacji planów Ojca Świętego Jana Pawła II?
Ja myślę, że możemy to ustawić na dwóch biegunach. Z jednej strony moglibyśmy powiedzieć, szkoda, że te odwiedziny odbywają się tak późno. I z naszej perspektywy szkoda, że Jan Paweł II, który bardzo tego pragnął, nie mógł stanąć na rosyjskiej ziemi, aczkolwiek przelatywał nad rosyjskim terytorium podczas swoich pielgrzymek na Daleki Wschód. I wysyłał wtedy również telegramy do przywódców Rosji, zresztą z przywódcami Związku Radzieckiego Michałem Gorbaczowem, potem Rosji, spotykał się papież, więc te kontakty istniały. Natomiast nie było ich na tak wysokim szczeblu, na poziomie kościelnym. Myślę, że z tego punktu widzenia to szkoda, dlatego że wiele dobra można było osiągnąć znacznie wcześniej. Ale pamiętamy na przysłowie, które mówi lepiej późno niż wcale. Dobrze, że doczekaliśmy się tych odwiedzin i że są to odwiedziny na terenie Polski, dlatego że przybywa do nas patriarcha Moskwy i Wszechrusi, człowiek, który na terenie Rosji, a więc niezwykle rozległym terytorium i terytorium, które liczy około 200 milionów wiernych, jest osobą znaczącą, szanowaną. Dobrze, że przybywa do nas, bo to nam również pokazuje praktyczny kształt ekumenizmu i jego konkretne skutki. Myślę, że prawa, a zarazem szacunek, jaki mu okazujemy, pod wieloma względami przypomina to, co wydarzyło się podczas pielgrzymek Jana Pawła II i pielgrzymki Ojca Świętego Benedykta XVI. Więc myślę, że to jest bardzo ważne i myślę, że klimat, atmosfera tej wizyty jest bardzo sprzyjająca. Jest to na pewno wydarzenie bardzo ważne, dlatego że i sam patriarcha dał poznać, że zna to, co dzieje się w Kościele katolickim w Polsce, że ceni sobie polską duchowość i pobożność katolicką, że wie również o współpracy między, codziennej także współpracy między katolikami a prawosławnymi. Pamiętajmy, że w Polsce, zwłaszcza przy wschodniej granicy, żyją setki tysięcy prawosławnych, więc to jest znacząca grupa wiernych i to są wszystko bardzo ważne rzeczy, które sprawiają, że ta wizyta, te odwiedziny mają charakter, znaczenie i rangę godną wysokiego uznania.
Księże profesorze, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Naszym gościem był ksiądz profesor Waldemar Chrostowski, biblista, a także konsultant Rady Episkopatu do spraw dialogu religijnego. Bardzo dziękuję, księże profesorze.
Dziękuję bardzo też.
Z księdzem profesorem Waldemarem Chrostowskim rozmawiał redaktor Tomasz Burza.